Także witam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Będę chciał dzielić się takim przesłaniem, które wierzę jest właśnie ważne, kluczowe. Też wczoraj Maria poruszyła ten temat. Też dobry czas był wczorajszej posługi. Także też dobre słowo. Także ja będę chciał też mówić w podobnym kontekście, też jakby w podobnym temacie. Będę chciał mówić o tym, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Czyli wiemy, że krzyż ściśle wiąże się z ofiarą Chrystusa, z Jego przelaną krwią. Jest to tak centralny temat, tak fundamentalny, że potrzebujemy cały czas jakby pogłębić nie tyle taką wiedzę intelektualną, ale taką wiedzę praktyczną, jak stosować moc krwi przelanej na Golgocie, jak stosować to dziedzictwo wiary, które czerpiemy z Golgoty. I wierzę, że bez tego utwierdzenia nasz w wierze w tym temacie, jakby nie ma dalszego wzrostu w wierze, nie ma doświadczania darów Ducha Świętego i innych rzeczy. Jeżeli oczekujemy takiego mocnego poruszenia Bożego, to jakby wierzę, że powinniśmy tak być mocno utwierdzeni w poselstwie krzyża, co się tam naprawdę dokonało, po co Jezus umarł, po co zmartwychwstał i jak to się ma dla mnie w Chrystusie. Amen. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny temat i cały czas musimy wokół tego chodzić, jeśli chcemy doświadczać tej mocy Bożej. Dobrze, także będę czytał z listu do Koryntian. Zacznę z pierwszego rozdziału, od drugiego wersetu do dziewiątego i później od osiemnastego wersetu, to jest pierwszy rozdział, pierwszy list do Koryntian, później osiemnasty werset i do 31 wersetu. Dobrze. Amen, ale może się pomodlę. Ojcze, dziękuję Ci za każdego brata, siostrę, za każdą osobę, która tutaj jest. Ja wzywam cudowne imię świętego Syna Twego, prosząc Cię, Panie, o ducha mądrości i objawienia, abyśmy byli utwierdzeni w świadectwie naszej wiary, w tym dziedzictwie wiary, które jest, Panie, z tego, Panie, poselstwa mowy o krzyżu, który jest, Panie, z dzieła Twego Syna Jezusa Chrystusa, z Jego odkupienia. Ja błogosławię każdą osobę i proszę Cię, Panie, abyś odsłonił nam tę cudowną tajemnicę, Panie, tego dzieła, aby, Panie, to przenikło do naszych serc, aby cała nasza istota, aby duch, dusza i ciało były ogarnięte tym poselstwem, aby, Panie, Twoje słowo i Twój duch wydał w nas owoc miły Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Od drugiego wersetu czytam pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset do dziewiątego. Później dalej. Zborowi Bożemu, który jest w Świdniku. Może tak być? Amen. Aleluja. Poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, w Świdniku, powołanym świętym. Aleluja. Wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo, wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będzie będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego i Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I teraz werset 18 i do końca będę czytał. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badać wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, ale dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych Żydów, Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzkie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia i siostry również. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co niskiego rodu u świata. I co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi w Panu, niech się chlubi. Amen. Zborowi Bożemu w Świdniku. Ja wierzę, że ten list nie jest tylko do Koryntian. Możemy go odnieść do siebie i do każdego kościoła, jaki jest na obliczu ziemi. Ponieważ to słowo jest ciągle aktualne. Ponieważ mowa o krzyżu jest ciągle aktualna. I wierzę, że tak ważna i tak kluczowa dla życia chrześcijańskiego, że nie ma bardziej znamiennego tematu prawd o Bogu, nauczania teologicznego o Bogu, jak poselstwo krzyża. Możemy mówić o różnych tematach. Możemy mówić o historii Kościoła, możemy mówić o historii Izraela i jest na to miejsce. Ale jeżeli nie ma poznania i utwierdzenia na świadectwie Ewangelii, w mowie o krzyżu, to ta cała wiedza teologiczna nie ma żadnego znaczenia, ani żadnej mocy, aby przemienić twoje życie. Amen? Dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się, nie tylko mówię intelektualnie, ale zapoznać się z faktami, które się stały na Golgocie, bo to jest fakt. I przyswoić do swojego osobistego życia. Przyswoić, to znaczy zgodzić się z tym. Znaczy wierzyć z tym, myśleć o tym, mówić i czynić. Amen? I wtedy to będzie działać. I oczywiście wiemy, że tak jest w naszym życiu chrześcijańskim, że nie zawsze jest tak, że od razu doświadczamy Bożej obecności, tak? Na zawołanie, tak? Nieraz jest tak, że Boża obecność przychodzi nagle, nie jakby tak nagle, że nawet się nie spodziewamy. A nieraz jest tak, że musimy spędzić jakiś czas przed Bogiem, jest to, kosztuje nas jakiś wysiłek, jakaś modlitwa, czasami się nie chce, czasami jest jakieś obciążenie fizyczne, czasami jest jakieś obciążenie duchowe i możemy wyjść ze spotkania i doświadczyć Bożej obecności. Ale nie zmienia to pewnego faktu, który się już dokonał i który w oczach Boga ma ciągle moc. I ta moc jest niezmienna, pomimo to, czy my tego doświadczamy, czy nie doświadczamy. Ale ona jest ciągle dostępna. Jest cały czas Boży potencjał, abyśmy doświadczali cudownej Bożej mocy, Bożej mądrości i łaski w naszym codziennym życiu chrześcijańskim. Amen. Łaska wam i pokój. To jest podstawa Ewangelii, łaska, czyli ta Boża życzliwość, Boże uzdolnienie ciebie do innego rodzaju życia, który ty nie jesteś w stanie wyprodukować o swojej ludzkiej możliwości i sile. To jest Boża zdolność, to jest Boże zaopatrzenie, to jest działanie Ducha Świętego, to jest łaska Boża. Amen? I również ten pokój, o który tutaj pisze Paweł, nie jest zwykłym pokojem, taki jak ten świat daje, wiecie. NZ, pokój temu światu ogłasza, tak? Narody mogą deklarować pokój, zawierać przymierza, pokoju, podpisywać pakty. Ale wiemy, jak to wychodzi w historii. Ale jest pokój, który daje sam Jezus Chrystus. Pokój, który jest działaniem Ducha Świętego w naszym sercu, pomimo wszelkich okoliczności i doświadczeń, które przeżywamy. Ostatnio mieliśmy człowieka tydzień temu, który opowiadał o prześladowanych chrześcijanach, tak? I on mówił o tym, jak wielu chrześcijan, którzy przeżywają różne doświadczenia, cierpienia z powodu wiary, gdzie nawet ich torturują, biją, tracą prawie wszystko, najbliższych, bo tracą czy mężów, czy żony, czy dzieci. A pomimo to jest w głębi ich serca pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i poznanie. Jak to możliwe? Robią mi krzywdę moim najbliższym, a ty masz pokój w sercu. Nie masz pretensji do tych ludzi, nie masz nienawiści, chęci zemsty, ale przebaczenie. To jest nienaturalne. To tylko coś takiego może dać Bóg do naszego serca przez Ducha Świętego. Bo w naturalny sposób żaden człowiek by się tak nie zachował. Ale jest to pokój, który przewyższa wszelkie poznanie i wszelkie doświadczenie. On nie jest zależny od tego, jak bardzo nam się powodzi czy nie powodzi. Ale on działa w nas przez Ducha Świętego w naszych sercach, zapewniając nas, że Bóg jest z nami i on ma wszystko pod kontrolą. Amen. To jest ten pokój. W wersecie 5 Paweł mówi, żeście tak ubogaceni zostali. Ubogaceni zostali we wszelkie słowo i we wszelkie poznanie. Zostaliśmy ubogaceni we wszelkie słowo, we wszelkie poznanie. Ja wiem, że te wszelkie słowo to jest ta znajomość poselstwa Ewangelii. W te poznanie to jest też doświadczenie działania Ducha Świętego pośród nas. Bo Bóg to nie jest tylko kwestia, wiecie, poznania Go w sposób intelektualny, w umyśle naszym, w naszej mądrości. Ale Bóg daje się nam objawić, objawia nam się, daje się nam poznać przez Jego działanie, przez obecność Ducha Świętego. I On przejawia się i w naszych sercach, w naszym ciele, w zgromadzeniu Bożym. Możemy doświadczać działania Ducha Świętego. I możemy coś przeżywać, nawet coś dziwnego. Może ktoś padnie pod mocą Bożą, może ktoś będzie się śmiał w Duchu Świętym, może ktoś będzie miał wizję, może ktoś będzie miał jakieś niesamowite objawienie, może będzie miał doświadczenie z aniołów. Jakkolwiek jest to namiastka działania Bożego Królestwa w naszym życiu. Tego, że Bóg jest żywy, że jest realny, że On jest nadprzyrodzony. Amen? Że pewne rzeczy, które doświadczamy, wychodzą poza sferę naszych zmysłów. Są w sferze ponadnaturalnej. Amen? I każdy z nas w jakiejś tam części ma te doświadczenie ponadnaturalne, że Bóg jest żywy. I później dalej Paweł pisze o tym, że Bóg jest wierny. On powołał nas w swojej łasce i On jest wierny do tego, aby ciebie utwierdzić. Aby cię utwierdzić we wszelkim zrozumieniu, we wszelkim obdarowaniu darów Ducha Świętego aż do dnia przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy Pan Jezus Chrystus przyszedł? Nie. Ciągle czekamy. To znaczy, że potrzebujemy mieć wiedzę na temat Ewangelii, na temat tego, kim jest Chrystus, co On zrobił dla nas i kim my jesteśmy w Chrystusie. I to praktyczną wiedzę. Ale to się na tym nie kończy, bo my musimy mieć również doświadczenie Ducha Świętego. Amen? Każdy Kościół potrzebuje również tej mocy Bożej, która manifestuje się przez działanie Ducha Świętego. Amen? Jeżeli mówimy, że już dzisiaj Pan Jezus nie działa, że Duch Święty już dzisiaj nie działa, no to w ogóle jak chcemy być gotowi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Jak? Nie wyobrażam sobie Kościoła, który odrzuca działanie Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, żeby był gotowy na przyjścia Pana Jezusa. To jest nierealne. W ogóle to, ta koncepcja teologiczna to jest pomyłka. To jest oszukiwanie braci i siostry i Kościoła, że tak powiem. I to jest robota diabła, jeżeli jest tego typu teologia. Że Bóg już dzisiaj, no już Bóg dzisiaj nie działa. Dary Ducha Świętego i cuda i apostołowie przeminęli w pierwszym wieku. To jest kłamstwo z piekła rodem. Na pewno ta teologia nie pochodzi z serca Boga. Tego możecie być pewni. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Widzicie? Świat i ludzie religijni nie chcą słuchać tego prostego poselstwa Ewangelii, bo dla nich to jest głupstwo. Bo może czasami jest tak, że mają swoją koncepcję na temat Boga, a może są ateistami, może tak bardzo polegają na swojej koncepcji, zrozumieniu Boga, teologii, że nie chcą zmierzyć się z tym poselstwem samego Boga adresowanego do człowieka. To Bóg sam wymyślił to poselstwo. Amen? I sam Bóg zaplanował dzieło zbawienia. Amen? Zanim jeszcze Pan Jezus przyszedł, prorocy to zapowiadali. Amen? I kiedy Pan Jezus przyszedł, On to wszystko wypełnił. Także nie jest to koncepcja, która się urodziła w pierwszym wieku, w chrześcijaństwie, bo coś tam, jakiejś grupce Żydów, coś tam się ześwirowało w głowie, że tak powiem, nieładnie i oni sobie coś wymyślili. I sobie wymyślili nową koncepcję Boga. Nie, oni sobie nic nie wymyślili. Oni weszli w to, co Bóg objawiał przez proroków, a później im dał jakby tą mądrość i wiedzę i doświadczenie, poznanie przez bezpośrednio przez nauczanie Pana Jezusa. Amen? I jeszcze Duch Święty w tym wszystkim działał i kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, to nie tylko ukazał się 12, bo wiemy, że ukazał się nawet 500 braciom. A w dniu Pięćdziesiątnicy ochrzcił duchem 120 osób. Amen? I tego dnia nawróciło się 3000 ludzi i przyjęło chrzest. Bo Bóg jest żywy. On działa. I On działa w oparciu o te głupie zwiastowanie Ewangelii. O nic innego. I byli ludzie, którzy mieli serca otwarte, pokutujące i wierzące i doświadczyli działania Ducha Świętego. Ale dla tych, którzy dostępują zbawienia, dla tych, którzy są wierzący, oni dostępują zbawienia poprzez objawienie się mocy Bożej w ich życiu. I wiecie, ludzie tego świata, mędrcy tego świata mogą kwestionować poselstwo Ewangelii i nawet będą to robić. I tu jest powiedziane o tym, że ci mędrcy tego świata, filozofowie, teolodzy, nie, to jest zbyt banalne, zbyt proste. To nie jest tak. Oni będą się chcieli chlubić swoimi tytułami. Będą się chcieli chlubić wiedzą biblijną, historyczną, jakkolwiek. Ale to, co jest istotą Ewangelii, to jest ta mowa o krzyżu. Kim on jest, po co umarł, zmartwychwstał i jak to się ma dla nas, którzyśmy jesteśmy w Chrystusie, czyli w Jego namaszczeniu i w Jego duchu. Jak my z tego możemy korzystać? Co możemy osiągnąć? Czego możemy się spodziewać? I Bóg daje wyzwanie ludziom i nie patrzy, jacy to są ludzie. Czy są wykształceni? Czy są biedni? Czy może są, jak tu pisze Paweł, niskiego rodu? Są nikim, pośmiewiskiem? Dla Boga nie ma znaczenia. Bo dla Boga każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Każdy człowiek jest grzesznikiem. I Bóg ma rozwiązanie na grzech. I Bóg ma rozwiązanie na nasze grzeszne życie. Amen? On ma rozwiązanie. I to rozwiązanie przychodzi przez poselstwo, przez krzyż, przez mowę Ewangelii o krzyżu. My możemy chcieć człowieka resocjalizować. Tak? My możemy chcieć człowieka wykształcić. Ja nie neguję tych metod. Ja nie mówię, żebyśmy się nie kształcili. Ja nie mówię, żebyśmy nie resocjalizowali. Ale ja mówię o tym, że nie jesteście w stanie zmienić serca człowieka przez resocjalizację, przez mądrość. Nie jesteście w stanie zmienić serca człowieka tak, żeby to serce podobało się Bogu. Nie, te metody nie zmienią człowieka tak, żeby serce tego człowieka podobało się Bogu. Bo to tylko przez poselstwo Ewangelii następuje ta zmiana w sercu. I nie ma inaczej. Możemy mieć taką mądrość, taką wiedzę, taką teologię, taką psychologię, takie cudowne programy resocjalizacyjne. A jeżeli tam nie będzie centrum Chrystusa, to serce ludzkie, pomimo to, że coś tam doświadczy, może jakaś zmiana, ale jeśli nie ma w tym sercu prawdziwej wiary opartej na Ewangelii, prawdziwej wiary w Chrystusa, to te serce w oczach Boga jest zgubione, jest grzeszne i potrzebuje ratunku. Amen? Amen? I może być człowiek nawet poprawnie moralny. I może być dobrym człowiekiem i wykształconym, i ludziom pomagać, i chodzić nawet do kościoła. Ale jeśli w tym sercu nie ma Chrystusa, to biedny jest ten człowiek. Amen? Biedny jest ten człowiek. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. Wiecie, Żydzi znali Boga, że jest Bogiem mocy. Pierwszy raz jako naród Izraela mieli go możliwość doświadczyć, tak? W dniu Paschy. Amen. Wyjście z Egiptu. Bóg potężnie dał im się objawić jako narodowi w potężny, nadprzyrodzony sposób, osądzając Faraona. Amen. Potężne znaki i cuda. Potężne. I Bóg niejednokrotnie dawał się poznać Żydom w cudowny, nadprzyrodzony, mocny sposób. Różne plagi na różne narody zsyłał. Amen? Armie, kiedy okrążały Jeruzalem, jednego dnia przyszedł se anioł i 180 tysięcy ludzi padło martwych. Broń biologiczna, tak? Żydzi znali takiego Boga. Albo był taki sobie jeden człowiek, tak? Nazywał się Samson, wziął szczenę osła i 1000 ludzi w jednym dniu wymordował. No tak, no jakiś Bruce Lee chyba, nie? Znał karate. Albo był też taki człowiek, to był brat Dawida, już zapomniałem jak się nazywał, wziął włócznie, rzucił w tłum 300 ludzi, zginęło. No miał krzepę chłopak. Jak to jest możliwe? Powiedzcie mi. Żydzi znali Boga mocy. Ale kiedy przyszedł do nich Pan Jezus i objawiał moc, tak? Kiedy uzdrawiał, kiedy wypędzał demony, gorszyli się. Dlaczego? Bo w sabat uzdrawiał. Rozumiecie? Oni wierzyli w Boga moc, ale kiedy widzieli cuda, to nie. Ich teologia nie pozwoliła im przyjąć. Nie, nie, no to jak? W sabat uzdrowił. Człowiekowi oczy od urodzenia otworzył. No też Żydzi mieli problem. Jakieś święto znowu ich naruszył. Kiedy wzbudził Łazarza z martwych, no już mieli naprawdę problem. No to co wtedy? No to trzeba tego Łazarza, wiecie, no, ukatrupić, aby nie był świadkiem. Wiecie, Pan Jezus objawił się im jako Bóg mocny, tak? Imię Jego, Ojciec Odwieczny, Bóg mocny. Do swej własności przyszedł, a oni Go nie przyjęli. Dlaczego? Bo mieli inną koncepcję na temat Boga, inną koncepcję na temat Mesjasza. Im ich religijne tradycje, ich rytuały nie pozwoliły przyjąć Chrystusa. I oni wierzyli w Boga mocy. Ale tu sam wcielony Bóg mocy stoi przed nimi. Czyni cudowne rzeczy. Wypędza demony, wzbudza zmartwych, uzdrawia chorych, a oni mówią: Belzebub. Dla wielu mowa o krzyżu i dla wielu ludzi religijnych jest to głupstwo, bo bardziej chlubią się, wiecie czym? Swoją tradycją, przynależnością religijną, swoimi obrzędami, rytuałami i swoją pozycją religijną niż Chrystusem. Tak? Grecy. Wiecie, Grecy. Kim byli Grecy? Oni mieli swoją wizję świata. Ich umysły były skażone, wiecie, przez światopogląd, który czerpali czy to z mitologii, czy od swoich cudownych mędrców, filozofów. Stamtąd pochodzi filozofia. Mieli swoją koncepcję bogów. Nie Boga, ale bogów. Koncepcję duszy człowieka, nieśmiertelności. I dla wielu też ludzi, którzy są skażeni filozofią albo jakąś religijnością, bałwochwalstwem, okultyzmem, no bo filozofia grecka jest to taki miks bałwochwalstwa, okultyzmu i jeszcze nauki humanizmu. Wiecie, nauka humanizmu wywodzi się z Grecji, od ojców filozofii. Na czym nauka humanizmu polega? Polega na tym, że człowiek jest wartością wszystkich rzeczy i sam stanowi, co jest dobre, a co jest złe. Sam stanowi. Czy nie jest to pycha i wyniosłość człowieka? I czy przez swoją mądrość filozoficzną człowiek odrzuca poselstwo Ewangelii? Bo skoro sam chce stanowić, co jest dobre, a co złe i jaki jest świat, jak chce postrzegać świat, jak chce rozumieć też kwestie nieśmiertelności, bóstwa i tak dalej, jeżeli sam chce o tym decydować, to w tym momencie jest pyszny i zarozumiały. W tym momencie taki człowiek w oczach Boga, w oczach Bożych jest arogancki. Dlaczego? Ano dlatego, i to wam przeczytam ten fragment, może z listu Jana. Tak pisze Jan. 5 rozdział listu Jana, od 9 wersetu. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, tak? To tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Tak? Ludzie często się szczycą ludźmi. Często szczycą się pewnymi osiągnięciami, znajomością historii, innymi rzeczami. Zgadza się, tak? Ale jest świadectwo, które sam Bóg złożył o swoim Synu. Zapowiadał go przez proroków, później potwierdził przez Jezusa, później przez apostołów i dzisiaj jest zgłaszana ta sama, te same przesłanie i te same poselstwo. Bo ono jest ciągle aktualne. I pisze dalej tak. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Czyli widzimy, jak Bóg patrzy na to, kiedy człowiek odrzuca poselstwo Ewangelii. Patrzy na takiego człowieka, który odrzuca te poselstwo Ewangelii, że jest ignorantem, jest człowiekiem, który lekceważy Boga. Jest człowiekiem zuchwałym, pysznym, zarozumiałym. Ponieważ bardziej miłuje świadectwo ludzkie niż i świadectwo Boże. Ponieważ bardziej miłuje tradycje ludzkie, opowieści ludzkie, historie ludzkie, filozofie ludzkie, nauki ludzkie. I ja nie mówię, że one są złe. Bo nie wszystko, co jest ludzkie, jest złe. Ale jeżeli jest tak, że człowiek odrzuca poselstwo Ewangelii, to już jakby nie ma wymówki. To tylko gniew Boży jest na nim. Dalej. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Posłuchajcie, tutaj drugi raz Paweł stwierdza, że Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą, a później dopiero mądrością Bożą. I te słowo moc jest bardzo ciekawe, ponieważ one w Grece brzmi dunamis. Jest to eksplozja, jest to dynamit. Jest to moc przemieniająca gwałtownie. Tak? Wiemy, jakbyśmy wzięli dynamit, wsadzili gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, to w ciągu chwili po eksplozji, jaka jest gwałtowna zmiana. I jest ta moc Boża, która wchodzi do życia człowieka, dynamiczna moc Boża, która przeobraża życie człowieka. Amen. Dlatego to jest tak ważne poselstwo, że nie chodzi o tu, tylko przemianę naszego umysłu, tak troszeczkę, ale że ta przemiana jest tu dynamiczną mocą Ducha Świętego w twoim sercu, że czyni gwałtowną zmianę. Amen? I widzimy to niejednokrotnie. Wielu morderców, wielu ludzi z marginesu społecznego, tak? Doświadczając Ewangelii, doświadczając Chrystusa, nagle gwałtowna zmiana. Był morderca, on za chwilę, on płacze, on po prostu pokutuje i jest inny człowiek. Amen? To tylko Bóg jest w stanie tak zmienić gwałtownie serce. Amen? Ale oczywiście jest progres w naszym życiu chrześcijańskim. Ale przez akt nowonarodzenia, przez ten akt pokuty i wiary, ta zmiana dokonuje się w jednej chwili przez akt nowego życia. Amen? I to jest dynamiczne. To jest moc, to jest eksplozja, aby przemienić twoje życie definitywnie, że nie będziesz takim samym człowiekiem, jak byłeś. Amen? I to jest ta mowa o krzyżu, że to jest ta moc przemieniająca zepsute, grzeszne, upadłe serce człowieka. I nie tylko jego serce, jego umysł, jego duszę, a nawet dotykając się jego ciała i uzdrawiając je. Amen? A więcej wam powiem, a nawet pewnego dnia ta moc, która jest w twoim duchu i kiedy ty umrzesz i te twoje ciało wrzucą do grobu i może z niego już nic nie będzie, to ponieważ jest w tym twoim truchle, że tak powiem, w tym twoim ciele zgniłym już, pierwiastek namaszczenia Chrystusa. I kiedy Chrystus przyjdzie, to ciało będzie przemienione. Amen? Taka moc jest w tobie. Amen? Będziesz miał nowe ciało. Też musimy w to wierzyć. W zmartwychwstanie. Amen? Że nie tylko jest przemiana naszych serc, ale też będzie przemiana naszego ciała. Amen? Alleluja. I naprawdę nie ma Bóg względu na osobę. Tu Paweł pisze, przypatrzcie sobie, bracia, no oczywiście siostry również. No ilu jest u nas profesorów w naszym zgromadzeniu? No, ja nie widzę rąk. Doktorów mamy trochę? Jakoś też nie widzę. No magistrów mamy. To siostry będą dominować. Naprawdę Bóg nie ma względu na osobę. Kto z was jest bogaty? Tak fizycznie. Macie Mercedesa, jakiegoś tam S-klasy? Rolls Royce'a. Także widzicie, nie ma pośród nas ludzi wysokim wykształceniem, jakiejś pozycji materialnej. Ale to wcale nie oznacza, że Bóg tych ludzi nie kocha i nie chce ich zbawić. Ale to też pokazuje, jak bardzo Bóg kocha wszystkich ludzi. Amen. I naprawdę to nie od twojej pozycji intelektualnej, ani od twojej pozycji społecznej zależy twoje zbawienie. Tylko od twojej pokuty i wiary w te głupie zwiastowanie Ewangelii. Amen. I nikt nie może pójść na skróty, czy on będzie wykształcony, czy będzie miał kasę. Nie przekupi Pana Boga. ani w mądrości nie może się taki człowiek przed Bogiem wymądrzeć. Ani nie przebije Boga w jakichkolwiek majątnościach materialnych, bo i tak Boga jest niebo i ziemia i złoto i zwierzęta i srebra i klejnoty. To i tak wszystko należy do Boga. I żaden Bill Gates ani Rothschild nie przekupi Pana Boga. Amen. I on tak samo musi się nawrócić. I on tak samo taki bogaty musi pokutować i wierzyć Ewangelii. Bo nie może polegać na swoim bogactwie. Bo on musi polegać na Chrystusie. Wiecie, mowa o krzyżu jest objawieniem Bożej miłości. Bo tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dla wielu ludzi jest to takie, no jak to, no to taki kochający Bóg, jest jakieś piekło, jest jakaś gehenna i w ogóle, no to jak on taki kochający, nie? Albo jak Bóg może pozwolić na takie zło, co się dzieje na tym świecie? I oczywiście zło jest na świecie, szatan jest na świecie, ale wiecie, Bóg nas w Chrystusie wyposażył, abyśmy nie byli bezbronnymi dziećmi Bożymi, ale abyśmy byli wyposażeni w Jego łasce, w Jego mocy i sile i byli przyobleczeni w Chrystusa, abyśmy byli poddani Bogu i sprzeciwiali się diabłu. Amen? I Bóg cię nie zostawił bezbronną sierotę taką duchową, że diabeł musi cię atakować, że musisz w grzechu żyć i że musisz żyć w chorobach i we wszelkim nieudacznictwie. Bo Bóg w Chrystusie dał ci pewien potencjał i pewną zdolność i moc do nowego życia. I ta pozycja jest niezmienna. Jest niezmienna, bo to się już stało faktem dokonanym, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, kiedy Go przyjęłeś na nowo, narodziłeś się z Boga, Duch Boży w tobie zamieszkał. I teraz jak ty żyjesz, czy żyjesz w duchu, czy w ciele, to nie zmienia wcale pozycji, twojej duchowej pozycji przed Bogiem. Co ja mówię? Zaraz wam to pokażę. Nie zmienia. Oczywiście nie podobasz się Bogu, jak żyjesz w cielesny sposób. I jak żyjesz w grzechu i jak z diabłem jedno jesteście. Bo można z diabłem żyć. Tak? Można. Ale jest ciągle potencjał i ciągle pozycja twoja w Chrystusie. Wynikająca z dzieła odkupienia, nie z twojej zaradności duchowej, jak ty się modlisz, ile Biblię czytasz, jak długo pościsz, jak chodzisz do kościoła, jak jesteś zaangażowany w kościele i jak dziesięcinę dajesz i ofiary i jałmużny. Od tego ta twoja pozycja nie zależy. To od czego ona zależy? List Efezjan. 2 rozdział. Od 1 wersetu. I wy, my wszyscy ludzie, umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy. Niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Byliście kiedyś tacy? Ja byłem. Nie wstydzę się tego, chociaż powinienem, o się wstydzę, ale teraz się nie wstydzę, bo jestem w Chrystusie. Amen? Tamtych czynów się wstydzę, ale teraz mam inną pozycję. Dobra. Ale Bóg, słuchajcie, ale Bóg, który jest bogaty, obfity w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Amen. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją łaskę wzbudził nas do nowego życia. I teraz wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Amen? Widzisz? To nie twoje religijne uczynki postawiły cię w pozycji niebiańskiej. A ty może myślałeś, że ty tam modliłeś, puściłeś i teraz jesteś duchowym gigantem. Nie. Przez łaskę Bożą, kiedy się narodziłeś na nowo, tak? Bóg coś zrobił w tobie. Dał ci nową pozycję. Dał ci nowe stworzenie. Nowego ducha, nowe serce. Jeszcze może list do Rzymian przeczytam. 6 rozdział. Trzeci werset. Czy nie wiecie? Nie wiecie? Że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliście ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Czy nie wiesz o tym, że kiedy uwierzyłeś w Chrystusa, przyjąłeś wiarę i przyjąłeś chrzest wiary, to Bóg coś zrobił. Oszacował stare twoje życie, starego człowieka twojego i wzbudził cię do nowego życia, do nowego człowieka. Abyś teraz żył w świętości i sprawiedliwości i w prawdzie przez namaszczenie Ducha Świętego. Bo starego człowieka, czyli stare te grzeszne życie, te cielesne życie, Bóg rozprawił się z nim przez krzyż Chrystusa. Nie przez twoje modlitwy, nie przez twoje posty, nie przez twoje jałmużnę, nie przez chodzenie do kościoła, ani żadne pielgrzymki. Tylko to jest fakt z łaski Bożej. Bóg uśmiercił naturę grzeszną. Dał ci nową naturę. Następna rzecz z tym związana, z miłością Bożą, która wyraża się w tym, kim jesteś w Chrystusie w nowym stworzeniu. Bo mowa o krzyżu jest właśnie mową o mocy Bożej i miłości Bożej i o mądrości Bożej. To wszystko jest razem, to jest jeden pakiet. Drugi list do Koryntian. 5 rozdział. 14 werset. Bo miłość Chrystusa ogarnia nas. Bo miłość Chrystusa ogarnia ciebie. Bo Jego miłość, Jego namaszczenie ogarnia ciebie. Dalej. Którzy doszliśmy do tego przekonania. Wiecie, to Duch Święty pracujący w twoim sercu przez Słowo Boże może doprowadzić cię do miejsca głębokiego, silnego przekonania, czyli takiej wiary, pewności, ty, że wiesz, że wiesz. Że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Wiecie, Bóg nie tylko umarł za mnie, za Marcina, za tutaj z was. Bo wiemy, że nie każdy będzie zbawiony, tak? Nie każdy. Wiemy o tym. Ale z Bożej perspektywy Bóg zagwarantował zbawienie dla każdego. I daje światu wyzwanie i ludziom wyzwanie i wybór. Bo Jezus umarł za wszystkich. Amen. I na tym polega ta miłość, że ludzie mają możliwość wyboru, amen, aby przyjąć Bożą ofertę, Boże zbawienie, Bożą miłość, albo odrzucić. Ci, którzy to odrzucają, dokonali wyboru sądu gniewu Bożego, oddalenia od oblicza Boga na wieki, do piekła, później jezioro ognia, Gehenna, zmartwychwstanie, na wieki, męka. Bóg tego nie chce dla ludzi. Ale daje możliwość, aby każdy, kto pokutuje i wierzy Ewangelii, miał życie wieczne, był pojednany z Bogiem i aby jego przyszłość, aby jego wieczność nie była w wiecznej męce. Amen? I na tym polega ta miłość. I dalej pisze Paweł tak, umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, zrodzonym z Boga, z Ducha Bożego, jeżeli świadectwo o Chrystusie jest mocno w tobie utwierdzone, jeżeli ty rozumiesz tą Bożą miłość, to Duch Boży w tobie tak pracuje, i tak działa, że jesteś w stanie dla Chrystusa wyrzeć się swego życia. Może dzisiaj nie byłeś w takim miejscu, może nie byłeś prześladowany, może nikt ci nie przystawił pistoletu do skroni i mówi, wyrzeknij się Chrystusa, bo jak nie, to cię zabije. Ale skąd wiesz? Jak będzie? Za ileś tam lat? Za jakiś czas? Czy może ty nie będziesz w takim miejscu? I możesz dzisiaj sobie po ludzku myśleć, no nie wiem, jakby mnie chcieli pokroić, tam coś tam zrobić, wrzucić do oleju, czy tam wrzucić na pożarcie lwów, czy innych rzeczy, o, to ja bym nie wytrzymał. Po ludzku? Na pewno. Ale jeśli będziesz trwał w Chrystusie Jezusie, jeśli postanowisz Mu być wierny do końca, to jest obietnica Ojca, że w tym dniu, kiedy cię będą prześladować, Jezus mówi, nie martw się, co masz powiedzieć. Bo Duch chwały, bo Duch Ojca będzie spoczywał na tobie. Będzie cię wypełniał. Także nie bój się, jako chrześcijanin, czy wytrzymasz próbę wiary? Bądź raczej pewny tego, że jako chrześcijanin Chrystus obiecał, że w dniu próby, w dniu prześladowania nie bój się, co masz powiedzieć, czego nie powiedzieć, jak okłamać, by nie okłamać. Nie bój się. Zaufaj Chrystusowi. Zaufaj, że Duch chwały będzie spoczywał na tobie. I wiecie, i było wielu męczenników. I niektórzy doświadczali naprawdę okrutnej śmierci. Ale ponieważ w nich był Duch Boży i postanowili zaufać Słowu Chrystusa, przeszli przez tą mękę. I są nawet świadectwa męczenników, którzy doświadczając tortur, cierpień, mieli pokój w sercu, a nawet nie czuli bólu, albo mieli ten ból uśmierzony. Jak jest to możliwe? Wytłumaczenie tego jest tylko jedno. Jest to nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego. Amen. Jeśli On jest w tobie, to jesteś w stanie dla Chrystusa zaprzeć się swojego życia, zachować wiarę do końca w obliczu śmierci i prześladowań. Bo ty nie jesteś z tych, którzy się cofają i giną, ale ty jesteś z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Dlaczego? Bo Bóg dał ci ducha wiary. Uwierzyłem, jak napisano, tak? Przed to i powiedziałem. I masz w sobie ducha wiary. Ducha wiary, który jest zwycięski. Ducha, którego wzbudził Chrystusa z martwych. Posadził ponad wszelką moc i zwierzchność i panowanie. I nie ma takiej mocy w kosmosie, amen, która by ciebie pokonała. Dlaczego? Bo w tobie jest moc Chrystusa. Jego namaszczenie, Jego duch. Amen. I czy wierzysz w to? To jest poselstwo o krzyżu. To, co wam mówię. Nie tylko to, kim jest Chrystus i co dla was zrobił, ale również to, kim ty jesteś w Chrystusie. Amen. Amen. To jest mowa o krzyżu. I wiecie, religijnym ludziom to nie pasuje. Jak ja w Chrystusie mogę przechodzić takie rzeczy? Ja tylko jestem biednym żuczkiem. Ja tak tylko grzeszniczkiem jestem. Ja tylko muszę po prostu, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To jest wyznanie niewiary. Jeśli jest takie gadanie, ty musisz widzieć, co Chrystus dla ciebie zrobił, jak bardzo cię ubogacił. I On już, wiecie, On już bliżej nie może być ciebie, bo nie tylko On jest tam w niebie i ty razem z Nim w duchu, ale również ten duch, który jest tam w niebie, On również jest w swoim sercu. Amen? I kiedy On może działać, ten duch, przez twoje życie? Kiedy wyznasz słowa wiary? Duch Chrystusa zawsze będzie poruszał się w twoim życiu pomimo twoich przeciwności, twojego intelektu, twoich okoliczności. Ty musisz zdecydować się, aby otworzyć usta i mówić jak człowiek wierzący. Bo jeśli tego nie będziesz robił, jeśli będziesz utożsamiał się z mądrością tego świata, no to będziesz miał tak, jak ten świat ci proponuje. Ale jeśli ty będziesz utożsamiał siebie w Chrystusie, zgodnie z tym, jak mówi o tobie Ewangelia, to będziesz doświadczał życia. Będziesz doświadczał manifestacji Chrystusa w swoim życiu. Amen? I dlatego to, co wam teraz mówię, to jest tak ważne i fundamentalne. Bo Chrystus nie jest gdzieś tam w niebie. On jest blisko, w twoim sercu. Już bliżej nie może być. On nie jest gdzieś tam na krzyżu, w jakimś tam sanktuarium. On nie jest gdzieś tam w liturgii. Ale On jest w twoim sercu, w oparciu o wyznanie twojej wiary z Słowa Bożego. Jeśli ty Mu dajesz miejsce, jeśli ty wyznajesz z wiarą, jeśli ty Jemu ufasz, On będzie działał na twoje życie. Amen. Ty musisz być też w tym zdesperowany. W Apokalipsie Jana jest napisano, że kiedy szatan stąpił i prześladował wierzących, to oni zwyciężyli go przez słowo swego świadectwa, bo nie umiłowali swego życia. Dlaczego oni nie miłowali swego życia? Ludzkiego. Bo w nich namaszczenie ducha żyło i tętniło. Bo rozumieli, że kiedy Chrystus umarł, oni już umarli i mają nowe życie. Amen. I kiedy byli tak zdesperowani być wiernym Chrystusowi bez względu na cenę, mieli moc. i diabeł ich nie miał racji aby, i możliwości, aby ich pokonać. Bo oni go zwyciężyli przez słowo swego świadectwa, bo nie umiłowali życia i przez krew baranka. Jeżeli atakuje cię diabeł w twoim życiu, to musisz być pewny w tym, czy jesteś wierny Chrystusowi. I być pewny w tym, co krew Chrystusa dla ciebie zrobiła. I musisz to ogłosić. Musisz być poddany Bogu i przeciwstawiasz się diabłu, a on wtedy ucieknie od ciebie. I zawsze tak to działa. Nie inaczej. Dobra wiadomość jest taka, bracie i siostro, że w Chrystusie Jezusie jesteś stworzony według Bożej łaski, w świętości, w sprawiedliwości i prawdzie. Wiecie, to jest Boże dzieło w tobie. Ty nie mów nawet tak, a że chrześcijanie są tacy czy tacy i tak dalej. Wiesz co? Mówiąc tak, ty uwłaczasz dziełu Bożemu. Wiesz dlaczego? Bo chrześcijanin to jest ten pomazany, namaszczony, a namaszczony to nie jest człowiek, który ma żyć w grzechu, w kłamstwie, tylko w świętości i sprawiedliwości. Amen? I nie mów tak źle o Kościele, ani źle o chrześcijanach, bo obrażasz dzieło Boże, bo ty jesteś stworzony w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyś w nich chodził. Amen? I nie dawaj diabłu przystępu przez tego typu slogany pseudoreligijne. Bo nawet jeżeli są bracia ci czy siostry i postępują niegodnie Pana, żyją w grzechu, czy żyją w jakichś tam niepotrzebnych rzeczach, to na pewno to nie jest życie Ducha Świętego przez ich życie. To na pewno nie jest nowe stworzenie w nich. Amen? Tylko to jest jeszcze ta stara, cielesna natura. Amen? I znaliśmy siebie wcześniej, może jeszcze, zanim się nawróciliśmy według ciała. Ale już teraz nie znamy. Mamy na siebie patrzeć z innej pozycji. I w piątym tym rozdziale, to w czwartym, tak, w tym liście do Koryntian jest tak właśnie napisane o tej Bożej miłości, że ta Boża miłość nas ogarnia do tego przekonania, że jeden umarł, a zatem wszyscy umarli, aby żyli już nie dla samego siebie, ale dla tego, który wzbudził ich z martwych. Że wcześniej znaliśmy siebie według ciała, ale odtąd nie znamy, bo kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Amen. I te stworzenie, to w tobie, które jest nowe, w nim nie ma grzechu, bo kto narodził się na nowo, nie grzeszy. Amen. Nie grzesz. Także nie mów o chrześcijanach, że są źli. I o Kościele. Bo to jest wyznanie niewiary i dawanie diabłu przystępu. Amen. Jeśli chcesz być wolny, to mów zgodnie z wiarą. Amen. Amen. Jak cię Bóg widzi w Chrystusie. Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Ojcze, dziękuję ci za moich braci, siostry, i wzywam cudowne imię Twego Syna Jezusa Chrystusa. I proszę Cię, Panie, aby moc nowego życia w Chrystusie Jezusie była w nas utwierdzona przez poznanie, Panie, tego, coś Ty, Panie, dla nas zrobił na krzyżu. Proszę Cię, Panie, aby przyszło świeże objawienie Twego dziedzictwa, Panie, odkupienia, który dałeś nam z Twojej łaski, Panie, i uczyniłeś nas Twoim ludem świętym, wybranym, abyśmy żyli, Panie, w świętości, sprawiedliwości i prawdzie, w oparcie o moc nowego życia, które dałeś nam przez swoje miłosierdzie, które, Panie, dałeś nam w oparciu o dzieło krzyża i przez akt, Panie, odrodzenia duchowego. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że każdego z nas wyposażyłeś do świętego, sprawiedliwego życia w Chrystusie Jezusie. Do życia, które jest zwycięskie, pokonuje grzech, pokonuje śmierć, pokonuje złego. I dziękuję Ci, Panie, za każdego brata i siostrę, za nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie, za nowe dzieło, za Twój Kościół. I dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół, którego Ty, Panie, budujesz, którego bramy piekieł nie przemogą, który jest święty, czysty, niepokalany, bo jest przez Twoje słowo obmyty, oczyszczony i w Twojej krwi, Panie, uświęcony. I, Panie, przez Twoje słowo i Twego Ducha. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty to czynisz pośród nas. Błogosławię cudowne imię Twego Syna Jezusa Chrystusa, Ojcze. I wzywam je, Panie, na tym miejscu, nad każdą osobą. I proszę Cię, Panie, niech nikomu z nas nie brakuje poznania, mądrości i mocy Ducha Twego Świętego. W imieniu Jezusa. Amen.